Dziękuję profesorowi Jaroszyńskiemu za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tej konferencji. Szczególne podziękowania kieruję również w stronę pracowników i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wśród organizatorów chciałabym wyróżnić także Katedrę Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uniwersytet ten ma burzliwą historię, zarówno w oporu, jak i żywotności w czasach nazistowskich i komunistycznych prześladowań. Organizując podziemną edukację w czasach okupacji nazistowskiej, przyjmując studentów i nauczycieli, którzy z innych uczelni byli wyrzucani przez komunistyczny reżim i uczestnicząc w ruchu Solidarności, KUL był na czele walki przeciwko komunizmowi. Jest to również dlatego unikatowy uniwersytet, ponieważ nosi imię jednego z najwybitniejszych papieży ostatnich 5 wieków, Jana Pawła II, który był kierownikiem Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W mojej karierze politycznej spotkałam wielu interesujących ludzi, również takich, których podziwiam. Ale najbardziej wyróżniającą się osobowością ze wszystkich, jak dotąd, był Jan Paweł II. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, gdyż dzięki duchowi przekraczał swoje ludzkie ograniczenia. Gdy udzielił mi audiencji w roku 2002, jego zdrowie było już bardzo słabe. Oczekiwałam więc krótkiego spotkania i takiej ogólnej rozmowy na temat Konstytucji Europejskiej. Spotkania, które będzie raczej czysto formalne, bez głębszych dywagacji. A jednak, chociaż Jan Paweł II był znany ze swego głębokiego umysłu i szerokich horyzontów myślowych, byłam pod wrażeniem jego bystrego intelektu, dokładnej wiedzy nie tylko na temat trwającej debaty o Konstytucji Europejskiej, ale także na temat konstytucji i prawa w różnych krajach europejskich. I byłam nawet jeszcze bardziej pod wrażeniem żelaznej siły jego ducha, zdolnej do pokonywania wszystkich ograniczeń jego schorowanego ciała. Symbolizował codzienną walkę pomiędzy ograniczającą słabością ciała i nieograniczoną siłą ducha. Wyjątkowo w jego wypadku duch zwyciężył. Jan Paweł II tworzył historię jako palącą odpowiedź na pytanie, które dzisiaj niektórzy z nas w Europie zadają z pewnym ociąganiem się. Co to znaczy być katolikiem? Uważany za tego, który obok Lecha Wałęsy i Ronalda Reagana przyczynił się do obalenia żelaznej kurtyny, Jan Paweł II stał się jednym z najbardziej otwartych papieży we współczesnej historii, ale stojąc twardo na stanowisku bezkompromisowej obrony wartości chrześcijańskich. Ze swych młodzieńczych wspomnień z czasów okupacji nazistowskiej i ponurej rzeczywistości życia religijnego w komunistycznej Polsce, Jan Paweł II wyniósł odwagę działania, ogień głoszenia Ewangelii i wolności, jaką ona obiecuje ludziom żyjącym w systemach totalitarnych na całym świecie. Jego dziedzictwo skłania mnie do zastanowienia się nad czasami, w których żyjemy. Dziś chrześcijanie w Europie wydają się żyć w najlepszych warunkach, bo jest to świat wolny od prześladowań, gdzie możemy żyć naszą religią zgodnie z tym, co podpowiada nam serce, bez żadnych przeszkód. W porównaniu z pierwszymi 10 latami sprawowania urzędu przez Jana Pawła II nie mamy zasadniczo żadnych przeciwności w otwartej Unii Europejskiej, która uznaje tolerancję religijną. A może jednak mamy? Gdzie się dziś znajdujemy? Chrześcijanie w Europie stoją przed wyzwaniami, którym wszelako mogą sprostać. Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię, co rozumiem przez wyzwania. W niedawno wygłoszonej homilii w Santiago de Compostela w Hiszpanii papież Benedykt XVI zapytał: jaki jest specyficzny i podstawowy wkład Kościoła do tej Europy, która na przestrzeni minionego półwiecza przebyła drogę ku nowym ukształtowaniom i projektom? Jego wkład skupia się na tym, co jest tak proste i rozstrzygające jak to, że Bóg istnieje i że to On dał nam życie. A następnie kontynuował: tragedią jest, że w Europie, zwłaszcza w XIX wieku, utrwaliło się i upowszechniło przekonanie, że Bóg jest rywalem człowieka i wrogiem jego wolności. W ten sposób chciano przyćmić prawdziwą biblijną wiarę w Boga, który posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne. To błędne rozumienie Boga otworzyło drogę spokojnej, subtelnej, ale nieustępliwej walce sekularyzmu lub szerzej mówiąc laicyzmu przeciwko kulturowej obecności chrześcijaństwa w Europie. Stąd, chociaż obecnie nie doświadczamy wprost opozycji ze strony komunizmu lub innych opresywnych czy ateistycznych reżimów, ta walka o zachowanie i uznanie wartości w Europie nadal trwa i grozi podkopaniem samych podstaw naszego bytu, podcinając chrześcijańskie korzenie Europy pod naszymi stopami. Jest to proces bardzo trudny do uchwycenia, bo przenika nas w codziennych warunkach naszego życia, będąc przez nas niezauważonym, gdy nie zastanawiamy się, a nawet nie doceniamy, co to znaczy być chrześcijaninem. W sferze życia prywatnego przebudzenie często przychodzi wówczas, jak w moim przypadku, gdy stajemy wobec czegoś tak poważnego, czegoś, co burzy nasz świat. W życiu publicznym brak groźnego wroga sprawia, że stajemy się zbyt łagodni i wiele potrzeba, aby sobie uświadomić, że musimy ponownie się zbroić. Później jeszcze wrócę do tych dwóch wątków. Ale najpierw pozwólcie Państwo, że odwołam się do przykładów walki, które mam na myśli. W Hiszpanii, w Valle de los Caídos, znajduje się bazylika i klasztor benedyktynów. Skaliste wzgórze z ogromnym krzyżem na szczycie. Jest to miejsce pochówku dyktatora Franciszka Franco i kombatantów z czasów wojny domowej. 20 listopada, w rocznicę śmierci Franco, jego zwolennicy zabierają się, aby go wspominać. Natomiast każdego tygodnia około 200 katolików, zwykłych parafian, przychodzi do bazyliki na cotygodniową mszę świętą. W tym roku, 3 listopada, jakieś 3 tygodnie temu, rząd hiszpański zamknął bazylikę, podając jako powód konieczność jej remontu. Remont jako taki jest dobrym powodem, żeby zamknąć bazylikę, ale zlekceważenie przez rząd wspólnoty zakonnej i parafian już nie. Rząd zamknął nie tylko kościół, ale i cały obszar wokół klasztoru. W efekcie 7 listopada parafianie i duchowni uczestniczyli we mszy na zewnątrz kościoła, pod sosnami, wzdłuż drogi. W następnym tygodniu rozpoczęła się kampania internetowa w obronie benedyktynów, wzywająca do solidarnego uczestnictwa w sobotniej mszy świętej. 14 listopada przybyło kilka tysięcy wiernych. W obawie przed wypadkami, z uwagi na liczbę ludzi i samochodów, rząd otworzył dodatkowe wejścia, ale bazylika nadal była zamknięta. Benedyktyni nie mieli wyboru, jak tylko brać udział we mszy na zewnątrz, na schodach prowadzących do bazyliki, na deszczu i chłodzie. To samo działo się w niedzielę. Opat wezwał katolików do tego, aby osobiście lub w modlitwie naciskać na rząd, aby otworzyć bazylikę. Interweniował nawet arcybiskup Madrytu. O ile wiem, po raz pierwszy od czasów zakończenia II wojny światowej zamknięto kościół z nakazu władzy politycznej. Inny przykład wrogich postaw prowadzących na bezdroża sekularyzmu w Hiszpanii związany jest z pobytem papieża Benedykta XVI w naszym kraju. Premier i minister spraw zagranicznych opuścili w pośpiechu Hiszpanię, udając się do Afganistanu na czas wizyty papieża, pomimo że przecież Watykan podał szczegóły wizyty Benedykta XVI już w kwietniu. Krytycy premiera podnieśli taki raban, że musiał zmienić plany i zjawił się ukradkiem na lotnisku w Barcelonie, by pożegnać papieża. Minister spraw zagranicznych, w którego kompetencjach mieszczą się relacje ze stolicą apostolską, w ogóle nie pofatygował się, aby się pokazać. Na ile sięgam pamięcią, we wszystkich wizytach zagranicznych papież jest wszędzie witany przez premiera i ministra spraw zagranicznych, ale nie w Hiszpanii. 6 listopada w drodze do Santiago de Compostela pytano papieża Benedykta o nową papieską radę dla nowej ewangelizacji. Czy chce, aby Hiszpania była głównym krajem, który obejmie swym wpływem ta nowa dekasteria? Papież odpowiedział: ta dekasteria skierowana jest do całego świata, ale oczywiście ma swój punkt szczególny. Jest nim świat zachodni z jego centralizmem, jego laicyzmem i ciągłością wiary, która musi się odrodzić, aby dziś być wiarą i aby odpowiedzieć na wyzwania laicyzmu. Ale jest też prawdą, że laicyzm widzieliśmy w latach 30. ubiegłego wieku. Ta dysputa to zderzenie wiary ze współczesnością, obie bardzo silne, odżyły w dzisiejszej Hiszpanii. Dlatego ze względu na przyszłość wiary i spotkania nie konfliktu, ale spotkania wiary z laicyzmem, ta dysputa znajduje się w centralnym punkcie kultury hiszpańskiej. Z tego względu myślałem o wszystkich ważnych krajach Europy, ale w sposób szczególny o Hiszpanii. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką i były też przeinaczone, jak to niestety często się zdarza, przez liberalne media i przez członków rządu. Ale papież miał rację. Jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno rząd, który zamyka kościół przeznaczony dla praktyk religijnych, jak i premiera, który odmawia przywitania papieża na ziemi hiszpańskiej. Te dwa przykłady ilustrują działania agresywnego laicyzmu w Europie. Jak powiedział papież Benedykt XVI w Santiago de Compostela, Europa musi otworzyć się na Boga, wyjść na spotkanie z Nim bez lęku, współpracować z Jego łaską na rzecz tej godności człowieka, jaką odkryły najlepsze tradycje. Obok biblijnej, mającej pod tym względem znaczenie podstawowe, również tradycje epoki klasycznej, średniowiecznej i nowożytnej, z których zrodziły się wielkie dzieła filozoficzne i literackie, kulturowe i społeczne Europy. I dalej mówił: Europa nauki i technologii, Europa cywilizacji i kultury powinna być jednocześnie Europą otwartą na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami, na Boga żywego i prawdziwego, poczynając od człowieka żywego i prawdziwego. Jakie mamy szanse, aby stawić czoła tym wyzwaniom? Sytuacja jest inna w krajach takich jak Polska, gdzie pamięć prześladowań jest ciągle żywa, a ciągle ma miejsce religijne odrodzenie. Ale w krajach takich jak Hiszpania wrogość, jaką opisałam, jest ciągle niespodzianką, wstrząsem, który wyrywa nas z błogiego snu, w jaki zapadliśmy. Teraz coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że musimy ponownie się zbroić, intelektualnie i duchowo. Mimo wszystko te ataki na chrześcijańskie korzenie Europy są również okazją, która kładzie podwaliny pod nadzieję. Wśród tych okazji wyróżnia się postać papieża Benedykta XVI. Jest on papieżem, ale jako Ratzinger jest też gigantem wśród europejskich intelektualistów, który przez całe życie zastanawia się nad głębokimi problemami z zakresu historii, teologii i filozofii. Idąc za przykładem i krocząc śladami swego poprzednika Jana Pawła II, papież Benedykt XVI prowadzi nas, chrześcijan, katolików i Europejczyków, mając przed oczami jasność idei i niewzruszoną wolę obrony naszych wartości, co dodaje nam odwagi i daje nam moc, aby się obudzić i zbroić. Ponowne uzbrojenie oznacza nade wszystko znalezienie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być katolikiem dzisiaj? Wyzwaniem dla dzisiejszej Europy jest głębokie i ucieleśnione rozumienie potrzeby wzajemnych ograniczeń pomiędzy kulturą świecką a transcendentnym i duchowym rozumieniem rzeczywistości. Ignacy Loyola pisał o tym w regule 17 swych ćwiczeń duchowych. Nie powinniśmy mówić tak obszernie o łasce, kładąc na nią taki nacisk, żeby się z niego zrodziła trucizna błędu, znosząca wolność woli. Przeto o wierze i łasce można mówić, o ile jest to możliwe z pomocą Bożą, dla większej chwały Jego boskiego majestatu. Ale nie tak i nie w ten sposób, zwłaszcza w naszych tak niebezpiecznych czasach, żeby uczynki dobre i wolna wola doznały jakiejś szkody lub były zgoła lekceważone. Papież Benedykt XVI wyraził tę samą myśl w swym wystąpieniu w Regensburgu, gdy mówił: Uda nam się to uczynić, pokonać niebezpieczeństwa, jakie otwierają przed nami współczesne możliwości, tylko wtedy, gdy rozum i wiara spotkają się w nowy sposób, jeśli przezwyciężymy nałożone przez rozum sam na siebie ograniczenie tego, co empirycznie sprawdzalne, i jeśli ponownie otworzymy jego szerokie horyzonty. Prawdziwie boski Bóg jest Bogiem, który objawił się jako Logos i jako Logos i działał i w dalszym ciągu działa z miłością dla naszego dobra. Nie działać rozumnie, nie działać zgodnie z Logosem jest przeciwne boskiej naturze. Aby zrozumieć te wyzwania, którym jako chrześcijanie powinniśmy stawić czoła, musimy zapytać samych siebie, co to znaczy być chrześcijaninem, mieć spojrzenie transcendentne, a w szczególności co to znaczy być katolikiem dziś, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Odpowiedź jest jasna. Musimy tylko sobie ją uświadomić, uzbroić się intelektualnie i duchowo. Krótko mówiąc, być katolikiem dziś to przywilej i odpowiedzialność. W moim własnym znieczulonym świecie uświadomiłam to sobie w dwóch przełomowych momentach mojego życia. 9 lat temu moje łagodne i pełne sukcesu życie zostało nagle wstrząśnięte diagnozą, że mam raka. Choroba ta była tak zaawansowana, że, jak powiedział lekarz, nie może być gorzej. Nagle, bez ostrzeżenia, znalazłam się dosłownie przed drzwiami śmierci. Takie momenty uderzają cię fizycznie. Pamiętam, że gdy lekarz przekazał mi tę szokującą wiadomość, dosłownie pociemniało mi w oczach, a nogi zaczęły mi się tak mocno trząść, że wielkiego wysiłku wymagało ode mnie, aby wstać i ruszyć w kierunku drzwi. Na niepewnych nogach mogłam iść, kierując się zarysami linii na drewnianej podłodze. To są momenty wielkiego szoku, gdy rzeczy tracą swoje znaczenie, stają się puste, a przepływ uczuć zaciemnia umysł i go paraliżuje. W głębi czujesz, że wypadasz ze swojego świata. W takich momentach Bóg i wiara przejmują kontrolę nad naszym życiem w sposób całkiem naturalny. Zaskakują nas swą pomocą i ostoją, sprawiając, że ogarnia nas wewnętrzny spokój, który dominuje nad chwilą, gdy ta straszliwa rzeczywistość staje się naszym udziałem. Z takiej perspektywy rak może oznaczać, poza cierpieniem, głęboko wzbogacające doświadczenie, które przywraca to, co w nas najlepsze, wypróbowuje nasze ograniczenia, zarówno te, które mamy, jak i te, o których nie mieliśmy pojęcia, że istnieją. Takie doświadczenie uzbraja nas przeciwko naszym lękom i naszym przekonaniom, naszej pewności i naszym zwątpieniom. Przynosi radość lub cierpienie w każdym momencie, uświadamiając, że jest jedyne. Zderza się z fizycznym i duchowym bólem, ufając, że wart jest wysiłku. Pomaga głębiej zrozumieć bliskość rodziny i przyjaciół w sposób, który byłby nie do pomyślenia w innych okolicznościach. Pozwala odkryć solidarność i współczucie w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czyli dzielenie cierpienia z kimś innym. To wszystko wytwarza wewnętrzną przemianę, która prowadzi cię do doceniania własnego życia i innych jako czegoś najcenniejszego, ale równocześnie czegoś najbardziej kruchego ze wszystkiego, co mamy. To dzięki mojej wierze w Boga rak z wyniszczającej choroby stał się drogą inicjacji, której nie doświadczamy zbyt często w naszym wysoko zorganizowanym, ale i znieczulonym społeczeństwie, gdzie często tracimy z oczu przekonanie, jak kruche jest nasze istnienie. Mieć raka to tak jakby otrzymać torbę od mitologicznego Eola ze wszystkimi wiatrami, z wyjątkiem tego, który zaniesie cię do Itaki. Musisz doświadczyć palącego słońca i kosztować magicznego napoju, aby mieć nadzieję, że pokonasz boginię Kirkę. To jest zejście do podziemi Hadesu. Nie każdy Ulises dociera do Itaki i wierzcie mi, ja to dobrze znam. Moja najdroższa siostra Loyola jest jedną z tych, które nie dotarły do brzegu. Ale to należy do istoty tej podróży. Rak jest strasznym doświadczeniem, które było dla mnie czymś nagłym i zaskakującym. Doświadczeniem, którego nikomu nie życzę. Mimo to możliwość zobaczenia świata przez pryzmat osobistego cierpienia w połączeniu z empatią i pewnym dystansem, który ktoś mógłby nazwać jasnością, możliwość otwarcia z uwagi na wyjątkowo dramatyczne okoliczności, to nic innego jak przywilej bycia chrześcijaninem i katolikiem, o którym Państwu mówiłam. Ale jak powiedziałam, wiara zawiera dwa elementy: przywilej i odpowiedzialność. Drugie doświadczenie, jakim chciałam się podzielić, pochodzi z mojego życia publicznego i ma związek z odpowiedzialnością nas jako chrześcijan. W roku 2001 Europa podjęła tytaniczne zadanie opracowania konstytucji. Chciałam wyrazić swą wdzięczność dla poprzedniego ministra spraw zagranicznych, José María Aznara, nie tylko za to, że mianował mnie ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii, ale również dlatego, że zaproponował moją kandydaturę na członka prezydium, które miało opracować pierwszą europejską konstytucję. Nie mogę zgodnie z prawdą powiedzieć, że religia odgrywa ważną rolę w moim codziennym życiu i wraz z większością moich kolegów Europejczyków mam wręcz instynktowną niechęć, by używać religii jako narzędzia walki. Mimo to uważam się za jedną z tych, którzy prowadzili ciężką walkę o to, aby zawrzeć w preambule do Konstytucji odniesienie do dwóch korzeni Europy – oświecenia i chrześcijaństwa. Te dwa pojęcia wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy kulturą świecką i transcendentnym, duchowym rozumieniem rzeczywistości w naszych dziejach. Razem z innymi członkami konwentu, w którym polska delegacja odgrywała główną rolę, rozumieliśmy, że te dwa wielkie źródła kultury europejskiej muszą być wprost wymienione w deklaratywnej części konstytucji. Zaczęła się gorąca debata konstytucyjna. Odsłoniła skrajny sekularystyczny liberalizm i przewagę indywidualizmu, które są charakterystycznymi znakami naszego europejskiego społeczeństwa. Te dwa ekstremizmy leżą też u źródeł trudności, jakim musieliśmy stawić czoła, takich jak starzenie się społeczeństwa, integracja islamskich emigrantów i kluczowa sprawa, jaką jest włączenie Turcji do Unii Europejskiej. Tę bitwę przegraliśmy. Większość członków konwentu przeciwstawiła się włączeniu jakiegokolwiek odniesienia do chrześcijaństwa w preambule do konstytucji. Szybko zrozumieliśmy, że zderzamy się ze ścianą, przytłoczeni poczuciem frustracji z powodu bezskutecznego wysiłku i kuszeni, by porzucić walkę. Mimo to my, zwolennicy umieszczenia naszych chrześcijańskich korzeni w preambule do konstytucji, wśród których polscy przedstawiciele byli najbardziej żarliwi, prowadziliśmy tę walkę do ostatka, aż do międzynarodowej konferencji. Ani odniesienie do chrześcijaństwa w preambule do konstytucji, ani konstytucja europejska jako taka nie zostały urzeczywistnione, chociaż traktat lizboński jest nieomal dokładną kopią konstytucji, z wyjątkiem preambuły. Ale nasza debata uczyniła wyłom. Chociaż mówiliśmy o Europie, teza i rdzeń argumentów przedstawianych w debacie dotyczyły świata, w którym żyjemy. Chrześcijaństwo w ogóle i my, katolicy, ponosimy olbrzymią polityczną odpowiedzialność. Papież mówił o tym w swojej ostatniej podróży do Wielkiej Brytanii, że ta odpowiedzialność zawiera te same istotne pytania, którym sprostać musiał święty Tomasz More. Chodzi o moralne podstawy życia publicznego, a ostatecznie o relacje między tym, co należne jest Cezarowi i tym, co należne jest Bogu. Wszystkie decyzje mają konsekwencje moralne. Nie ma decyzji moralnie obojętnej. Zasady moralne, które wiążą społeczność, nie mogą opierać się tylko na umowie społecznej. Umowa jest z konieczności relatywizmem. Jeśli te zasady są zmienione przez większość, to nie ma powodu, aby je utrzymywać. Czy my jako katolicy nie jesteśmy zobowiązani, aby dawać przykład, świadectwo w czasie podejmowania decyzji, które wpływają na życie polityczne całego społeczeństwa? Wśród współczesnych wyzwań dla ludzkości rozum i wiara, wiara w szerszym znaczeniu jako duchowe zakotwiczenie, pojawia się jako yin-yang harmonii wszechświata. Rozum i wiara to dwie istotne półkule naszego globalnego społeczeństwa, podwójny płomień oświecający naszą wspólną przyszłość. Nie ma sensu szukania niemożliwej syntezy między nimi. Raczej powinniśmy starać się utrzymywać równowagę i zabiegać o to, by jedno uzupełniało drugie. Są też choroby religijne, takie jak nietolerancja czy fundamentalizm. Rozum pozwala ich uniknąć i podaje jedyne skuteczne środki przeciwko ich rozszerzaniu się. Ale musimy też zwalczać ekscesy ze strony rozumu, marzenia rozumu, z których zgodnie ze sztychem Goi rodzą się potwory, nadmierne pobłażanie indywidualizmowi, od kulturowego relatywizmu do degradacji środowiska, od szaleństwa rynku do naukowego manipulowania ludźmi. A w Europie musimy stawiać czoła skrajnemu sekularyzmowi, który jest także deformacją rozumu, który dąży do tego, by pozbawić nas naszej własnej istoty i tego wszystkiego, co dla nas najlepsze, czyli naszego głębokiego przekonania pochodzącego z chrześcijaństwa o powszechności praw człowieka jako podstawy ludzkiej społeczności. Gdy chodzi o promocję solidarności i zwalczanie niszczących sił współczesności, musimy ostrzegać przed arogancją rozumu i potwierdzić jego granice, tak by uważał na to, czego wszystkie wielkie tradycje ludzkości nauczały i co zwłaszcza w Europie znaczą nasze chrześcijańskie korzenie. Jest to odpowiedzialność, która spoczywa na nas jako katolikach w naszym życiu osobistym i zawodowym. Patrząc w przyszłość, musimy się uzbroić w trzy słowa, jakie Jan Paweł II skierował do swych następców. Nie bójcie się. Nie bójcie się wierzyć. Nie bójcie się wyznawać waszą wiarę na ulicach. Nie bójcie się nią żyć. To jest wezwanie do nas wszystkich, chrześcijan, katolików w polityce. To jest wezwanie do was, do młodych ludzi, którzy zachowacie tradycję chrześcijańską i zasady, które zawierają w równej mierze zarówno odpowiedzialność, jak i przywileje. Odpowiedzialność na zgodę, odpowiedzialność za zgodę, za świadectwo, przywilej bycia kompasem i schronieniem, które w krytycznych momentach osobistych otworzą przed wami nieskończoną głębię ludzkości. Wam, młodzi ludzie, chciałabym powiedzieć, niezależnie od tego, co będziecie robić, znajdziecie się w sytuacjach, w których poczujecie potrzebę publicznej obrony swych moralnych zasad, jako nieodłącznego uzupełnienia dla czystego rozumu. My wszyscy stajemy wobec tych wyzwań, ale staramy się zepchnąć je na bok, jako coś, co bezpośrednio nas nie dotyczy. Ale właśnie dotyczy. Przyjmując to wyzwanie z tych, którzy podlegają historii, stajemy się tymi, którzy tę historię tworzą. Dziękuję bardzo.